Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Roberta Ziembińskiego zatytułowanej Wspaniałe życie. Czyta Tomasz Sobczak. Wariant numer 1. Powiesić się. Wariant numer 2. Też się powiesić. Wariant numer 3. Przezimować, a na wiosnę się powiesić. Grzegorz Wróblewski, Wiosna. Wendy, let me in, I wanna be your friend. Bruce Springsteen, Born to Run. Ta książka nie powstałaby, gdyby Donald E. Westlake, Lawrence Block, Jim Thompson i David Goodis nie napisali swoich. Dziękuję. Mam nadzieję, że to początek nauki. Prolog. 1. Pewnej nocy ktoś na moim bloku wymazał zieloną farbą napis. It's 4:20. Here. Kiedyś wracając do domu z imprezy, stanąłem pod nim, z radosnym uśmiechem na twarzy wyjąłem fiuta i zacząłem sikać. No co ty nie pierdolisz? Powiedziałem do napisu. Nie pierdolę, proszę pana. Usłyszałem głos zza pleców. Blok do mnie przemówił? Poniżony strumieniem mojego moczu zdecydował się zabrać głos? A może zwyczajnie oszalałem? Rozważałem różne opcje, gdy poczułem dłoń na ramieniu. Wie pan, że oddawanie moczu w miejscach publicznych jest zakazane? Dotyk i głos były bardzo realne. Czyli nie oszalałem. Uf. Odwróciłem się, zapinając rozporek. Było ich dwóch. W ładnie odprasowanych mundurach, które błyszczały w świetle ulicznej latarni. Dokumenty, proszę. Nie mam. Co pan tu robi? Nie widać? Za takie rzeczy mandat 200 zł. Wie pan o tym? Już wiem. Byłem bezczelny. Jak wszyscy, którzy piją północy i z każdym kolejnym łykiem piwa nabierają złudnej pewności siebie. Uśmiechnąłem się zawadiacko. Panie władzo, ja tu mieszkam. I nie mógł pan pójść do domu? Tu nie miał. Mogłem iść do domu. Ale co miałem mu powiedzieć, że odkąd pojawił się ten napis, zawsze chciałem na niego naszczać? Nawet w stanie alkoholowego zamroczenia wiedziałem, że prawda nie popłaca. No nie, znaczy nie wytrzymałem. To teraz pan pójdzie do domu po dokumenty i zapłaci mandat. Zrobiłem krok w stronę policjantów, ale noga uwięzła mi w chaszczach okalających blok i zamiast dumnie ruszyć przed siebie, wyłożyłem się u ich stóp. Wybuchli śmiechem. Ponieważ niefortunnie wylądowałem z ręką w psiej kupie, było mi zupełnie nie do śmiechu. Zamiast grzecznie podnieść się i ruszyć pod klatkę, wyrzuciłem z siebie gniewne. I co się, kurwa, śmiejesz, zjebie? Gliniarze prawdopodobnie wymienili znaczące spojrzenia. Nie wiem. Wiem, że śmiali się coraz głośniej. A potem moja twarz zderzyła się z butem jednego z nich. Ciemność. Kiedy się ocknąłem, kieszenie kurtki były gruntownie przeszukane. Zabrali nowy telefon, stary miłosiernie zostawili. Nie pamiętam, ile gotówki miałem przy sobie, ale to i tak nieważne. Już jej nie było. Sprawdziłem, która godzina. 4:20. Rzeczywistość bywa cholernie ironiczna. Doczłapałem do domu i w ubraniu położyłem się do łóżka. Zasnąłem, mając na ręce kupę, o której istnieniu przypomniałem sobie koło południa, przecierając oczy. Tak było. W kurtce znalazłem mandat in blanco z odręczną dedykacją. I co się, kurwa, śmiejesz, zjebie? Gdybym wtedy wiedział to, co wiem dziś, poszedłbym z tym mandatem na komisariat i po numerze bloczka znalazłbym dowcipnisiów. Ale wtedy nie przyszło mi to do głowy. Powlokłem się do łazienki. Zmyłem gówno z ręki, a potem ruszyłem do kuchni po poranne piwo. Zapowiadał się kolejny piękny letni dzień w mieście aniołów. 2. 3 lata później napis na bloku wciąż jest i ma się dobrze. Nawet za bardzo nie wyblakł od słońca. Nie odczuwam potrzeby oddawania na niego moczu i nie zdarza mi się już wracać późną nocą z imprez. I choć za każdym razem, kiedy na niego patrzę, czuję zbliżającą się do mojej twarzy podeszwę buta, lubię go. Lubię, patrząc na niego, myśleć, że gdzieś tam na świecie jest 4:20. To mnie uspokaja. Nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Tak już jest. Ot, napis na bloku daje mi świadomość, że świat nie kończy się na moim osiedlu. Za to bloku numer 10 nie lubię. Do tego stopnia, że pewnego dnia zasiadłem do komputera i wystukałem przejmujący list do prezesa spółdzielni. Szanowny panie prezesie, pozwalam sobie napisać do pana w kwestii bloku numer 10. Otóż zapewne pan o tym nie wie, ale jestem alkoholikiem, który usilnie próbuje nie pić. Nie wziąłem do ust kropli alkoholu od ponad roku. To jest od 369 dni. A ilekroć mijam blok numer 10, tylekroć mam nieodpartą ochotę się napić. Widzi pan, problem bloku numer 10 jest prosty. Nie powinien istnieć. Chwilę przed tym, jak porzuciłem picie i wybrałem drogę trzeźwości, postanowiłem popełnić samobójstwo, skacząc z dachu owego budynku. Nie dość jednak, iż drzwi na strych były zamknięte, to nawet okna na korytarzu 9. piętra miały pourywane klamki i nie byłem w stanie ich otworzyć. Wierzę, że rozumie pan moje rozgoryczenie. Pozwolę sobie również napomknąć, że gdyby spółdzielnia dbała o stan użytkowy swoich budynków, zapewne nie czytałby pan teraz tych słów. Niestety, nie byliście w stanie się tym zająć, nad czym ubolewam i teraz musimy coś z zaistniałą sytuacją zrobić. Blok numer 10 swoją obecnością utrudnia mi trzeźwienie. Albowiem codziennie, gdy go mijam, przypomina mi ową nieudaną, z waszej winy, próbę samobójczą. Propozycja, z którą wychodzę panu naprzeciw, jest zatem prosta. Chciałbym, aby spółdzielnia wyburzyła rzeczony blok. Myślę oczywiście o sposobie nad wyraz humanitarnym. Wybuch kontrolowany. Można rzecz jasna upozorować wypadek. Ulatniający się gaz. Tak ostatnio modny. Ale zgodzę się na to tylko pod warunkiem, że zapewni mnie pan, iż żaden z mieszkańców nie będzie w tym czasie przebywał w budynku i każdemu z nich spółdzielnia zagwarantuje nowe lokum mieszkalne. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż moja prośba może wydać się panu zaskakująca, ale proszę uwierzyć mi na słowo. Nie byłoby jej, gdyby istniało inne wyjście z zaistniałej sytuacji. Konsultowałem tę sprawę z moim terapeutą, który uprzedził mnie, że prośba jest na tyle skomplikowana i nietypowa, iż spotka się zapewne z odpowiedzią odmowną. Niemniej jednak zdecydowałem się napisać to pismo, wierząc, że walka człowieka z nałogiem nie będzie panu obojętna. Z wyrazami szacunku, bla, bla, bla. Po tygodniu wciąż nie miałem odpowiedzi. Minął drugi tydzień, cisza. Kiedy już traciłem nadzieję, przyszedł list ze spółdzielni. Krótki. Szanowny panie, z zainteresowaniem przeczytałem pański list, ale niestety nie będziemy w stanie sprostać pana oczekiwaniom. Niemniej jednak wydaje mi się, że poza wyburzeniem istnieje jeszcze jeden sposób na to, by mógł pan trzeźwieć w spokoju, a blok panu w tym nie przeszkadzał. Czy myślał pan kiedyś o przeprowadzce? Z poważaniem. A to chuj, chuj złamany. Nie, nie myślałem o przeprowadzce, bo lubię swoje mieszkanie i blok. Jest mały, przyjazny i kochany. Gdyby nie 10. Ale dobra, nie chcesz po dobroci, to zabawimy się inaczej. Usiadłem do komputera i zacząłem nerwowo wpisywać w Google. Al-Kaida, kontakt, terroryzm, jak zostać członkiem Al-Kaidy. Myślę, że mógłbym wynaleźć na tyle dobry pretekst, by zachęcić braci w Allahu do drobnego zamachu. Musi przecież na tym świecie istnieć ktoś, kto nie lubi architektury późnego PRL-u. albo przynajmniej zbiorowisk ludzkich zamieszkanych przez polskich katolików. Po nitce do kłębka, oczywiście odpowiednio wcześniej ostrzegłbym mieszkańców. Kiedy otworzyłem kolejną stronę i na ekranie pojawił się alert FBI, gdzieś w tyle głowy zapaliła mi się czerwona lampka. Co ty, kurwa, robisz? Trzasnąłem pokrywą laptopa. Chyba nic z tego. Będę musiał z tą dziesiątką żyć. Przynajmniej tak długo, aż nie przyjdzie mi do głowy lepszy pomysł. 3. Kiedy przestajesz pić, myślisz, że świat będzie cię podziwiał i padnie do twych stóp. To znaczy, ja tak myślałem. Ale jak widać, się przemyślałem. Graffiti jak trwało, tak trwa. Blok stoi. Świat nie zamierza się zmieniać. Skurwysyn niewdzięczny. Podczas kiedy ja z całych sił staram się go poprawić. Jest 4:20 w nocy, kiedy piszę te słowa. Znów to powtórzę. Rzeczywistość bywa okrutnie ironiczna. Część pierwsza. Bad trip. When I see your constellation, honey, you are my inspiration, and it's you. Tom Waits, Little Trip to Heaven, On the Wings of Your Love. Rozdział pierwszy. 1. Majowy poranek. Piękne słońce, ani śladu chmurki na niebie. Temperatura jeszcze nie oszalała, a warszawska wiosna nie zamieniła się w tropikalne lato. Budzik dzwonił jak szalony od 8:00. Konsekwentnie ignorowałem wydawane przez niego dźwięki. Mój weekendowy kac musiał jeszcze sobie doleżeć. Spokojnie rozejść się po ciele, a nie stawać na baczność i od rana maszerować. Przed 9:00 zaczynam czuć się już na tyle bezpiecznie, żeby powoli otworzyć oczy. Promienie słońca odbijały się w leżącym przy łóżku lusterku, puszczając zajączki na resztę rozsypanej kokainy. Te poranne pobudki wcale nie są tak niewinne, jak może się zdawać. Życie nauczyło mnie ostrożności nawet we własnym łóżku. Nie tak dawno temu, bo w ubiegłym roku, przebudziłem się w poniedziałek równie uroczy jak ten. Leżałem w łóżku, sam. Poranna kacowa erekcja silnie dawała o sobie znać. Sięgnąłem ręką po fiuta i zacząłem się nim bawić, myśląc przy tym o pewnej miłej koleżance z działu tłumaczeń. Kołdra leżała na podłodze. Ja, nagi, na środku łóżka, zajęty energiczną masturbacją. Najpierw wydawało mi się, że odgłos pukania w szkło to sygnał zbliżającego się orgazmu. Dźwięk stawał się coraz bardziej natarczywy, ale ja wciąż nie dochodziłem. Wtedy otworzyłem oczy. Nasze łóżko w sypialni znajduje się naprzeciwko wielkiego okna. Z drugiej strony szyby wpatrywały się we mnie dwie pary radosnych oczu robotników, którzy tego ranka wymieniali rynny w bloku. Kac minął mi równie szybko jak erekcja. Zastąpiły je wstyd i wszechogarniająca potrzeba zapadnięcia się pod ziemię. Od tamtej pory przestałem masturbować się po przebudzeniu. I sypiam w bokserkach. No, chyba że wracam do domu w stanie, w którym jest mi wszystko jedno. Sięgnąłem po paczkę papierosów leżącą na białej szafce przy łóżku. Dominika walczyła z spaleniem w sypialni, ale od dawna puszczałem jej protesty mimo uszu. Zapaliłem. Weekend chyba nie był dramatyczny, bo papieros nadal smakował jak papieros, a nie brudna szmata do podłogi w McDonaldzie. Powoli usiadłem na łóżku. Przez chwilę przyglądałem się swojej twarzy w lusterku, zastanawiając się, czy nie wsmarować w dziąsła reszty białego proszku. Nie, mówię do siebie i od razu robi mi się lepiej. Nie mam problemów z silną wolą i szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy. Znam masę kolesi, którzy wciągnęliby wszystko, co zostało z nocy, a ja nie. Zostawiam sobie przyjemność na wieczór. Kiedy Dominika zaśnie, będę napierdalał w Battlefield, a uwierzcie mi, nic nie daje takiego kopa jak odrobina koksu i krew wrogów na ekranie. Dominika weszła do pracy po 7:00. Mam więc dom tylko dla siebie. Zebranie redakcyjne, na którym muszę być, zaczyna się dopiero o 11:00. Gaszę papierosa i idę pod prysznic. Kiedy pierwsze krople gorącej wody spływają mi po twarzy, zaczynam przypominać sobie weekend. Chociaż lepiej byłoby go nie pamiętać. 2. W piątek po pracy pojechaliśmy do regeneracji, gdzie spotkaliśmy Sebastiana i kilku chłopaków z marketingu z TVP. Nie przepadam za nimi, ale mieli koks, a ja nie. Sobota. Imieniny kota. Dominika chciała iść tańczyć, to poszliśmy. Kilka piw i parę lów. Nawet nie tknąłem kupionego od telewizorów szajsu. Domi była zmęczona, więc posiedzieliśmy do północy i zawinęliśmy się do domu. Niedzielę w zasadzie przeleżeliśmy w łóżku. Wieczorem wyjście na Powiśle, szybkie, bez ustawek. W knajpie, której nazwy nigdy nie mogę zapamiętać, spotkaliśmy niejakiego Panczura, undergroundowego wydawcę, który utrzymywał biznes z odszkodowania wypłaconego mu przez pewien dom mediowy za uszczerbek na zdrowiu. Zanim bowiem Panczur został niezależnym wydawcą, pracował jak my wszyscy w korporacji. Miał jednak tę przewagę nad innymi, że pewnego dnia, po pełnym wrażeń weekendzie, dostał lekkiego zawału podczas kolegium. Lekarz zrzucił winę na stan zdrowia Panczura, na niehigieniczną atmosferę w pracy, która mogła przyczynić się do zejścia pacjenta. W skrócie chodziło o to, że tego dnia chłopina zebrał zupełnie zasłużony opierdol od szefa za to, że zgubił firmowego laptopa z całą tajną kampanią reklamową dla największego klienta. Panczur się przejął, złapał za klatę i wylądował w szpitalu. Nie wiem, ile zapłacił za to, aby lekarz nie wspomniał w swoim raporcie o obecności 0,5 kg kokainy we krwi, która zapewne nie miała żadnego związku z nieszczęsnym zawałem. Tak czy siak miał szczęście. Zamiast wylecieć z roboty na zbity pysk, został korporacyjnym męczennikiem, któremu zapłacono małą fortunę za polubowne załatwienie sprawy. A laptop znalazł się kilka dni później. Wcale go nie zgubił. Zgubił za to firmowego sedana, w bagażniku którego znajdował się laptop. Ale to zupełnie inna historia. W każdym razie i laptop, i samochód szczęśliwie się odnalazły, a Panczur odnalazł spokój ducha dzięki dmuchaniu młodych poetek, które za wszelką cenę chciały wydać w jego oficynie swoje antykorporacyjne wiersze odrzucone przez krytykę polityczną. Siedzieliśmy razem kilka godzin. Panczur zachęcał mnie do rzucenia roboty i odkrycia prawdziwego powołania. Pech chciał, że nie potrafiłem dostawać zawałów na zawołanie. Wróciliśmy do domu. Wciągnęliśmy po kresce, choć Dominika wcale nie miała na to ochoty. Bzyknęliśmy się bez większego szału. Ona poszła spać, a ja do drugiej napierdalałem w Battlefield. 3. Wytarłem się wielkim granatowym ręcznikiem, który ukradłem z najdroższego londyńskiego Hiltona podczas ostatniej podróży służbowej. Umyłem zęby i zapaliłem kolejnego papierosa. Na dziś powinienem był przygotować raport strategii marketingowej na jesień, ale miałem to gdzieś. Od kilku tygodni w firmie trwała restrukturyzacja i od lutego każdego 26 dnia miesiąca leciały co najmniej 4 łby. Czy się bałem? Nie, nie miałem podstaw. Po pierwsze, jestem kurwa najlepszy. Po drugie, naprawdę jestem kurwa najlepszy. Po trzecie i ostatnie, miałem dobry cynk od kadrowej, że... A wie pan, szykuje się dla pana nowa fuszka. Szefem pan zostanie, ale byłem wyluzowany i radosny. Cynk sprzedała mi w marcu. W maju kończyły się zmiany w firmie, więc byłem przekonany, że to mój ostatni miesiąc na stanowisku dyrektora marketingu do spraw wydawniczych, a w czerwcu na moich świeżutkich wizytówkach pojawi się pogrubiony napis redaktor naczelny. Byle tylko przetrwać z tą bandą nieudaczników do końca miesiąca. Zaplanowałem, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię po objęciu nowego stanowiska, będzie wypierdolenie w niebyt całego działu marketingu. Pracowałem z tymi ludźmi od 7 lat. O 7 za dużo. Większość problemów, z jakimi borykało się wydawnictwo, brało się stąd, iż ci ludzie, oczywiście poza mną, nie mieli bladego pojęcia, co robią. To się dowiedzą. Ale nie u nas. Dość ciągnięcia na dno. I dość wydawania byle czego i byle jak. Dotychczasowy naczelny był człowiekiem kompletnie bez wyrazu, za to z wielką dupą i wiecznie przetłuszczonymi włosami. Pewnie, że był starszy i bardziej doświadczony. Ale na Boga, nie o doświadczenie chodzi, a o nosa. A on stracił go już dawno temu, o ile kiedykolwiek go miał. Facet podpisywał umowy na książki, których za chuje nie dało się sprzedać. Tłumaczyliśmy, prosiliśmy, wszystko na nic. Mówiliśmy, dobra, fajnie, że ma Nike'a, ale to nagroda dla autora. Autor jest draniem i wydawnictwu nie odda, a powinien moim zdaniem oddać co najmniej połowę, bo bez nas tego Nike'a by nie dostał. Więc szukaj poza posiadaczami Nike'a kogoś, kto się sprzeda. Ale można mu powtarzać, grozić, straszyć, a on swoje. Wystarczyłoby po prostu wziąć kilka biografii, najlepiej osób, które stoją już nad grobem. Celebrytów, co to niebawem zejdą, a wraz z nimi skoczy nakład. Oprócz tego kilka wspomnień złamanych sportowych karier, najlepiej panienek, które poza wielkimi sukcesami w sporcie mają niezłe dupy, żeby było co pokazać w śniadaniówce. A między niej i zombiaki wetknąć Nike'a. Proste jak jebanie. Odkąd dowiedziałem się o nadchodzącym awansie, parę razy miałem ochotę wybuchnąć mu śmiechem w twarz, ale się powstrzymałem. Przyjdzie moment, spokojnie. 4. Wcisnąłem się w ciemne dżinsy. Chyba faktycznie trochę przytyłem, jak twierdzi Domi, ale jeszcze dawałem radę. Biała koszula, żółta bluza, żółte trampki. Stanąłem przed lustrem. Przyjrzałem się sobie i uznałem, że Dominika pierdoli. Jeśli ja byłem gruby, to ona była kaszalotem. Jeszcze tylko zrobię coś z włosami i mogę wyjść z domu. W poranki takie jak te, kiedy Kaz jest malutki, czas płynie powoli, a ja snuję w głowie wizję świetlanej przyszłości. Wcale nie spieszy mi się do pracy. Zarzucam na ramię błękitną torbę z laptopem i powoli ruszam na autobus. Jak normalny człowiek. Zazwyczaj jeżdżę taksówkami, ale dziś myślenie sprawia mi przyjemność. Poza tym o tej porze nie ma tłoku, więc półgodzinna podróż w autobusie do redakcji mija szybko i bezboleśnie. Od dłuższego czasu zastanawiam się, kogo zatrudnić na swoje miejsce. Problem polega na tym, że w mojej branży nie ma ludzi równie dobrych jak ja. Myślałem przez chwilę o Jarku, kolesiu z konkurencji, który potrafi tworzyć całkiem przyzwoite kampanie, a przede wszystkim ogarnia wiele spraw równocześnie. Ale on jest, kurwa, alkoholikiem. Pije jak smok. Nigdy nie widziałem go trzeźwego, a wiem, o czym mówię, bo przecież pijamy w tych samych miejscach. W Chlaniu też sukinsyn jest całkiem niezły, ale nie wiem, czy będę mógł mu zaufać. No i asystentki będę potrzebował. Obecny naczelny w ogóle nie myślał o wizerunku. Wchodzisz do jego gabinetu, a tam wita cię mała szara mycha w okularach jak Denka od Diabola i z twarzą, której za diabła nigdy nie zapamiętasz. A to nie tak powinno działać. Poszukam jakiejś studentki, byle nie polonistyki. Hotelarstwo, turystyka. Zgrabna, wysportowana, z fajnym tyłkiem. Bo to podstawa. I twarzą, która robi wrażenie. Żeby potencjalni klienci wchodzili do mnie i myśleli o tym, że właśnie widzieli najlepszą dupę pod słońcem i żeby zapominali o Bożym świecie, a nie startowali od progu z roszczeniami, bo asystentka przypomina kawałek drewna, a nie kobietę. W tej branży nie chodzi o to, żeby stawiać, tylko żeby postawić na swoim. Kilka ostatnich tygodni, od kiedy wiem o awansie, dało mi dużo do myślenia i pozwoliło ustawić robotę prawie do końca roku. Teraz mogłem tylko czekać. Autobus dowlókł się pod biurowiec redakcji. Ruszyłem przed siebie, próbując przypomnieć sobie nazwiska osób, które niebawem zasilą grono podstarzałych aniołków, a o których na pewno warto napisać. Szklane drzwi rozsunęły się bezgłośnie. Miałem farta. Winda jakby na mnie czekała. Wcisnąłem dwójkę, a kiedy drzwi się zamknęły, uświadomiłem sobie, że przed wejściem nie zapaliłem papierosa. Dochodziła 11. Zapalę dopiero po zebraniu. Kolejny pomysł na zmianę. O wiele krótsze zebrania. Marnujemy czas na kolegiach, na których nikt nie ma nic do powiedzenia. Recepcja świeciła pustkami. 5. Nieobecność sekretarki powinna była mnie zaniepokoić. Panna siedzi na swoim stanowisku niemal całą dobę. Żartowaliśmy w dziale, iż jej posadę zapewne sponsoruje Pampers, ale dziś jej nie było. Na jej biurku walały się za to w nieładzie papiery. Zupełnie jakby czegoś szukała i z piskiem swoich szpilek pobiegła zanieść to w niebywale ważne miejsce. Zanim poszedłem do swojego pokoju, wstąpiłem do kuchni zaparzyć sobie kawę. Pogrążony w rozmyślaniach, zapomniałem wypić ją w domu. W kuchni stały dziewczyny z działu sprzedaży. Rzuciłem im szybkie cześć. Odpowiedziały automatycznie i wróciły do przerwanej przed sekundą rozmowy. Mój kubek z kubusiem Puchatkiem stał na suszarce. Nalałem do niego kawy z dzbanka i ruszyłem w stronę gabinetu. Sekretarka stała przed drzwiami do mojego pokoju. Zanim zdążyłem się odezwać, poinformowała mnie. Łukasz cię wzywa. I tyle. Łukasz cię wzywa. Łukasz to naczelny. A wzywa. Znaczy, że to już dziś. Stary pierdoła właśnie wyleciał. Uśmiechnąłem się szeroko. Otworzyłem drzwi do pokoju. Torbę z laptopem rzuciłem na stojącą tuż obok kanapę i z kubkiem kawy ruszyłem do gabinetu naczelnego. Poprawka. Za kilka chwil mojego gabinetu. Powinno było mnie zastanowić jedno. U nas zwalniali zawsze pod koniec miesiąca, a był dopiero początek. 6. W gabinecie Łukasza siedzieli wszyscy święci. On u szczytu stołu konferencyjnego. Po jego lewej kadrowy, szczurowaty wymoczek, menda na dwóch nogach. Po prawej szef pionu wydawniczego. Obok niego znajoma kadrowa. Obok niej prezes. Nie czekałem na zachęty i rozsiadłem się wygodnie na krześle naprzeciw Łukasza. Dobrze, że jesteś, powiedział. No jestem, a co się stało? Udawałem, że o niczym nie wiem. Łukasz skinął głową na kadrowego. Szanowny panie, zaczął Szczurek. Szanowny panie, jest pan pracownikiem wydawnictwa od blisko dekady. Konkretnie od 9 lat i 4 miesięcy. Przerwała mu moja znajoma. Tak, to długi staż pracy. Przysługuje panu półroczna odprawa i ekwiwalent zaległego urlopu. Co? Kur... krzyknąłem, podrywając się z krzesła. Co, kurwa? Wy? Kurwa! Nie mogłem złapać powietrza. Na stół konferencyjny wylała się kawa z kubusia Puchatka. Łukasz przestał wpatrywać się w podłogę. Spojrzał na mnie i zaczął mówić tym swoim wkurwiająco opanowanym głosem. Pawle, Pawle, proszę, uspokój się. Ale ja jestem spokojny! Warknąłem. Kadrowa, która uznawała się za moją koleżankę, zamieniłaby się w obicie krzesła, gdyby mogła. Równie pozbawione stylu, co ona. Pawle? Znów odezwał się Łukasz. Proponujemy ci ugodowe i bezkonfliktowe rozwiązanie sprawy. Zamiast zwolnienia dyscyplinarnego, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jakie dys... Zanim dokończyłem to, co chciałem powiedzieć, w mojej głowie pojawił się pewien niewyraźny obraz. Nie, to niemożliwe. Tam nie było nikogo z firmy, tylko ja. Nie, nie takie rzeczy robiło się na targach. Jak to dyscyplinarne? Zapytałem niepewnie. Złość zaczęła ustępować miejsca lękowi. W wyniku zaistniałych zdarzeń, które miały miejsce podczas ostatnich targów w Londynie, zdecydowaliśmy się zakończyć z panem współpracę. Zaczął deklamować wyuczoną formułkę kadrowy. Przyniósł pan wstyd wydawnictwu, przyczynił się do utraty klienta i sprawił, że nasza firma poniosła wielomilionowe straty. Ale zbity z tropu nie wiedziałem, co powiedzieć. Ale, Łukasz pierwszy raz od lat podniósł głos. Ale... Kurwa, człowieku, narzygałeś na prezesa Random House, naszczałeś do wazy z zupą na uroczystym spotkaniu wydawców i podobno zaproponowałeś J.K. Rowling, żeby zrobiła ci loda. W pokoju zapanowała cisza. To nie było dokładnie tak, jak przedstawił to Łukasz. Owszem, narzygałem, ale w kiblu i nie wiedziałem, że to prezes. Dowiedziałem się o tym później, podczas kolacji. G.K. po prostu nie poznałem, a ze szczaniem do wazy... No cóż, zdarza się. Myślałem, że to było zabawne. Zresztą nie tylko ja. Przypomniałem sobie zdarzenia z tamtego wieczoru. Przewijały mi się przed oczami niczym kiepski slapstickowy film z Jimem Carreyem. Ale przecież nie takie rzeczy się robiło. Powinieneś wylecieć na zbity pysk, dodał Łukasz. A spadniesz na cztery łapy. Odchodzisz dziś ze wszystkimi przysługującymi ci prawami, albo... Poderwałem się energicznie z krzesła. Uniosłem kubusia i z całych sił cisnąłem nim w twarz Łukasza. Mordka misiaczka rozbiła się na tysiące kawałków na jego wystającym czole. No prawie. Rozwaliłem mojemu byłemu szefowi głowę jedynie w wyobraźni. A w rzeczywistości wstałem spokojnie, zasunąłem za sobą krzesło i wyszedłem z pokoju. Słuchaj, odezwał się Łukasz. Odwróciłem się w jego stronę, stojąc w progu. Tak? Dobry z ciebie chłopak. W gorącej wodzie kąpany, ale dobry. Tylko skończ z piciem. Spierdalaj. Mruknąłem pod nosem, zamykając za sobą drzwi. Rozdział drugi. 1. Ruchanie pandy. To była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, wychodząc z redakcji. Na czym polega ruchanie pandy? To proste. Od zawsze uwielbiałem ten moment, kiedy wchodzę do pogrążonego w półmroku klubu. Stroboskopowe lampy rzucają ukradkowe spojrzenia na twarze tańczących na parkiecie i stojących przy barze. Białe koszule w pojawiającym się znikąd świetle wyglądają jak neony. Idę wzdłuż korytarza. W stronę baru. Uśmiecham się, szukając dookoła co smaczniejszych kąsków. Tańczą, gadają, śmieją się, płaczą. Ale wszystkie, dosłownie wszystkie mają rzęsy pociągnięte grubą warstwą tuszu. Kilka godzin później pieprzę jedną z tych klubowych ślicznotek w jej pościeli. Po wszystkim gruba warstwa tuszu, pod wpływem potu, emocji i łez, od ekstazy, nie seksu, spływa z rzęs, a delikwentka wygląda jak ludzki miś panda. I dokładnie na tym polega ruchanie pandy. Tyle, że aby znaleźć pandę, musiałbym poczekać, aż zapadnie zmrok i otworzą kluby. A na to czasu nie miałem. Szybko opuściłem biurowe zagłębie ludzi sukcesu i ruszyłem w stronę nowego światu. Dochodziło południe. W pracy niczego już ode mnie nie chcieli. Do domu nie było po co wracać. Poszedłem do pawilonów. Z nadzieją, że któryś już będzie otwarty, a ja usiądę na wąskim krześle i sącząc pierwszą tego dnia wódkę z sokiem z cytryny, obmyślę genialny plan na resztę mojej spektakularnej kariery. 2. 150 zł kosztuje złamanie wszystkich przepisów drogowych, plus to, co pokazuje taksometr. Tę oto wiedzę zdobyłem w dniu mojego zwolnienia. Około 23:00 pędziliśmy na złamanie karku przez tunel na Wisłostradzie. Taksówkarz miał w dupie policję, za to nie miał w dupie naszych pieniędzy. Wolność to wystawiony przez okno łeb i echo niosące nasze krzyki. Jebać Wisłę, swe, swe, swe. Legia kurwa, rwa, rwa, rwa. Nie jesteśmy lokalnymi patriotami. Taksówkarz także nim nie był. Taksówkarz zresztą nie był nawet taksówkarzem. Przyjechał do Warszawy za chlebem, a rodzice w Mińsku Mazowieckim kupili mu wypasioną furę. Teraz on tą furą woził nas i nam podobnych za złoty 60 zł za kilometr. Nocna taryfa, 2 zeta. Znajomość miasta, GPS. Nazwa korporacji, jakiej kurwa korporacji? W bryce chłopaka z Mińska wylądowaliśmy tuż po tym, jak ochroniarz, skądinąd miły chłopak. Tylko bardzo duży, wyrzucił nas z Sogo. Wiem, niezłe osiągnięcie. Nie byliśmy dresami z Pruszkowa. Nie byliśmy zaćpanymi trefnymi koksem gówniarzami. Po prostu paczka czterech kumpli na wysoko postawionych stanowiskach. Dobrze ubrani. Całkiem dobrze urodzeni. Nie takim jak my, panny w VIP-roomach robiły fajki. Cztery atrakcyjne, zadbane penisy poszukujące ciepłych ust do kooperacji. Nic zdrożnego. Ale nas wykopali. Zapewne spory wpływ na tę sytuację miał fakt, iż zachowaliśmy się niegrzecznie, obnażając się w przejściu oraz rzucając kilka niesympatycznych uwag pod adresem sympatycznej obsługi. Co począć? Taka karma. Zło wisiało w powietrzu, czyhając tylko na okazję. A wszystko zaczęło się po 15:00. Siedziałem sam w pawilonach, czekając, aż któryś z moich kumpli skończy robotę i do mnie dołączy. Słałem SMS jak szalony. Ci, którzy dorobili się dzieci i trajkocząc nad głową żon, odpowiadali szybko i zwięźle: pojebało cię, do zop w week. Ci, którzy mieli dzieci, ale nauczyli się ignorować trajkotanie małżonek, pisali, że przyjdą, gdy tylko skończą zebranie. Tyle, że po zebraniu mogłem już nie żyć. Musiałem działać. Tu i teraz. Jeśli potrzebujesz się napić w środku dnia, dzwoń zawsze do tych, którzy pracują w budżetówce albo żyją z dotacji. Sebastian. Sebastian. Jego indiańskie imię brzmi: wciągam za całą dyrekcję TVP. Jak wspominałem, nie przepadam za nim ani całą ekipą darmozjadów pracujących za nasze pieniądze, ale trzeba przyznać mu dwie rzeczy. Po pierwsze, chłopak umiał się bawić. Po drugie, zawsze miał dobry, sprawdzony koks. A ostra zabawa i dobry koks były teraz dla mnie najważniejsze. Wysłałem mu SMS-a i ruszyłem w stronę baru, żeby zamówić wódkę z cytryną i tonik z cytryną i lodem. Zanim barman skończył nalewać do szklanki tonik, Sebastian odpisał, że będzie za kwadrans. Niezawodna budżetówka. Zawsze na wezwanie. Poszukiwanie towarzystwa zajęło mi godzinę. Było tuż po 13:00, kiedy rozsiadłem się wygodnie na krześle w wąskim pawilonowym przejściu. Stres opadł zupełnie. Nie myślałem już o tym, że właśnie wyleciałem z pracy. Nie myślałem o kredytach, pożyczkach i innych ponurych obowiązkach. Do Sebastiana miał dołączyć Marcin, a zaraz po nim udało mi się wyciągnąć z biura Adama, zakichanego bankowca, który chciał być artystą. Z braku talentu siedział w biurze i liczył hajs prezesa, ale wciąż odgrażał się, że kiedyś świat usłyszy o jego przełomowych, genialnych korpowspomnieniach, w których opisze prawdziwą twarz polskiego kapitalizmu w iście punkowym stylu. Bankowiec, spec od PR-u, ja i Marcin, guru polskiej krytyki kulturalnej. Dobry zestaw do oblewania początku tygodnia. No i idealny zestaw na oblewanie zmiany pracy. Dwa drinki potrafiły zmienić moje nastawienie z wkurwiony, bo mnie zwolniono, na szczęśliwy, bo przede mną nowe perspektywy. Szybko poszło. Ale ja już tak działam. Szybko. 3. Człowieku, gdzie my siedzimy? Zawołał Sebastian. Kurwa, ciepły dzień, sunie zrzuciły futro, a my, kurwa, w tych kazamatach. A tamta ci się nie podoba? Zagaił Marcin, wskazując palcem stolik przed knajpą obok. Siedziały przy nim dwie, nad wyraz nieatrakcyjne panie z wąsem, które zażarcie dyskutowały o ochronie środowiska. Dla ochrony środowiska powinny jako ochotniczki zrezygnować z prawa do życia, spuentował ich wywody Sebastian. Wybuchliśmy śmiechem głośniejszym, niż zasługiwał na to żart. No dobra, chyba pora na mój dowcip miesiąca. Zacząłem. Siedzieliśmy już od 2 godzin, sącząc wódkę przepijaną tonikiem, a ja nadal nie wyznałem im prawdy. Najpierw Marcin musiał opowiedzieć o nowym redakcyjnym konflikcie na najwyższym szczeblu, racząc nas kolejnym niebywale porywającym dowodem na to, że świat go nienawidzi. Konflikty w jego pracy ograniczały się zazwyczaj do monotonnych rozmów z redaktorem naczelnym, któremu Marcin właził w tyłek głębiej niż Rocco słynnej Agnes z Rocco Invades Poland. Po długiej penetracji Marcin zwykł wychodzić z gabinetu, opowiadając o tym, jak dzielnie i niestrudzenie bronił tez tekstów swoich i współpracowników. Ta. A Rocco, zanim poznał Agnes, był prawiczkiem. Słuchaliśmy tych słownych wypocin, przytakując i okazując głębokie współczucie. Co było tyle zabawne, że nikt Marcinowi nie współczuł. Po prostu każdy z nas chciał, by pisano o naszych towarach. Jeśli drogą do tego był tunel wydrążony w odbycie kolegi, no cóż, każdy tunel dokądś prowadzi. A więc, szanowni panowie, drodzy przyjaciele, w tym uroczystym dniu chciałem poinformować was. Zrobiłem pauzę, aby dobitniej zamanifestować swój dystans do sprawy. No więc w dniu dzisiejszym drogi moje i wydawnictwa ostatecznie się rozeszły. Zapadła cisza. No co jest? Wypijmy za to, że wyjebali mnie z roboty. Cisza. Siedzieliśmy przy małym, okrągłym stoliku, więc doskonale widziałem zdziwienie malujące się na ich twarzach. I szczerze mówiąc, nie tego się spodziewałem. Choć w sumie nie wiem, czego się spodziewałem. Oto trzech facetów, z którymi regularnie chodzę na wódkę. No, z dwoma z nich, bo ten trzeci to efekt weekendu i frywolno-wisielczego humoru. Przez kilka sekund patrzyło na mnie tak, jakbym właśnie oznajmił im, że w wyniku tajemniczej infekcji muszę amputować sobie przyrodzenie. Na ich twarzach niedowierzanie mieszało się z przerażeniem. Kurwa! Umarł ktoś? Rzuciłem dla rozładowania napięcia. Panowie, nowy rozdział, nowy kurwa rozdział! Pierwszy odezwał się Sebastian. Ale masz już coś? Jak to wywalili? Dodał Adam. Nie, nie mam. I normalnie. Ot tak, w jednej chwili wlazłem do biura, a w drugiej stary pierdolec mnie wyjebał. Za co? Zapytał Sebastian. Gdy się widzieliśmy w weekend, mówiłeś, że będziesz szefem. Szybka migawka z przeszłości. Chyba jednak trochę się nadźgałem, albo jego towar namieszał mi we łbie. Zupełnie wyleciało mi z głowy, że kiedy kupowaliśmy albo przy barze, klepałem Sebka po plecach, mówiąc, że niebawem, ale to tylko między nami, będziemy sobie mogli pomóc, bo starego wyjebią, a ja... Kurwa, mówiłem, bo oni tak mi mówili. Ale plany się zmieniają. Wiesz, jak jest. Sytuacja jest dynamiczna. Padam rano do biura, po czym wypadam z niego na amen. Ale powód? Podali jakiś? Dopytywał. Podali, uśmiechnąłem się szelmowsko. Przed wami, panowie, stoi człowiek, który zerżnął J.K. Rowling. Wszyscy wybuchliśmy śmiechem. Zdrowym, oczyszczającym powietrze. Autentyk! Próbuję mówić, wciąż zanosząc się śmiechem. W Londynie na tych targach. Zrobiła się z tego afera, a mnie wyjebali. Bo ją źle wyjebałeś, rzucił rozbawiony Marcin. I tak oto zostałem człowiekiem, który krzywo wyruchał J.K. Rowling. Jak dla mnie bomba. Nieważne, jak mówią, byle mówili. Reszta wieczoru upłynęła na wspólnym zastanawianiu się, co dalej. Mój plan na przyszłość wciąż się nie wyklarował, ale to przecież był dopiero mój pierwszy dzień bezrobocia. Wiesz co? Zagaił Adam. Co? To się pewnie bez ciebie wyjebie. Co się wyjebie? Dopytałem, choć wiedziałem doskonale, o co mu chodzi. Wydawnictwo. Trzymałeś to za mordę. Kogo wezmą na twoje miejsce? Kurwa, nikogo! Święte słowa, wtórował mu Marcin. Nikogo, bo jesteś, kurwa, nie do zastąpienia. Siebie, chłopaki, daję im 3 miesiące. No, maks pół roku. Stary poleci na łeb na szyję, jeśli dalej będzie próbował wpychać tych swoich autorów. Bo gdzie mieliby o nich pisać? Co, Marcin, dasz tekst o którymś z nich? Ni chuja. A ty, Seba, wsadzisz do producentów kogoś? Teraz tylko za ciężki hajs. No to sami se strzelają w stopę. I wiecie co? Chuj im w dupę. Chuj im w dupę. Jeszcze wrócą. To chyba mniej więcej wtedy wpadliśmy na pomysł, aby moje zwolnienie uczcić lodami. Sogo otwierają o 20:00, a że było jeszcze wcześniej, zamówiliśmy kolejkę wódki, toniku i piwa, obgadując w najlepsze mojego byłego szefa. 4. To, że nie załapaliśmy się na loda, to nie była najdziwniejsza akcja w moim życiu. powiedział Adam, który jak przystało na najszczuplejszego z nas i w dodatku jedynego blondyna, został upchnięty na środku tylnego siedzenia w taksówce. A która była najdziwniejsza? Podpuszczał go siedzący obok Marcin. Ale co, chodzi wam o najdziwniejszy podryw? Nie, najdziwniejszy seks w twoim życiu. Adam upił łyk piwa, które kurczowo ściskał w ręce. Czekaj, kurwa, gdy dojedziemy do ciebie, to opowiem, bo bez papierosa nie da rady. Nasz rajd przez Wisłostradę skończył się na Żoliborzu w mieszkaniu Marcina. Usiedliśmy w kuchni, najbardziej zasierścionym miejscu w domu. Rzuciliśmy zakupy na stół. Marcin wygrzebał ze zmywarki szklanki, półmisek do lodu, który roztropnie zakupiliśmy, podejmując decyzję o przerzuceniu się na whisky. Popielniczkę i zasiedliśmy przy stole, czekając na obiecaną opowieść. Adam zaś zapalił mentolowego Marlboro, zaciągnął się dymem i zaczął opowiadać. Jeśli ktoś powie o tym mojej żonie, to zabije. To było chyba 2 lata temu. Pieprzona impreza integracyjna banku. Lato na wsi, wynajęte gospodarstwo, wszyscy przy jednym stole z rodzinami. Gdzieś po środku siedziała moja żona. Obok kolega z pracy. Obok pieprzony kasjer. Miszmasz. A ten kolega to straszny przygłup, nie znacie go, ale typ niesamowity. Kiedyś oglądając walkę o ogień myślał, że mamuty to słonie owinięte kocami. Ale wracając do historii. Nie zdążyłem nawet zamknąć za sobą drzwi do kibla. Wcisnęła nogę między futryna a drzwi i wśliznęła się do środka. W toalecie poza nami nie było nikogo. Chciało mi się lać. Koszmarnie chciało mi się lać. Nie zwracając na nią uwagi, wyciągnąłem fiuta. Strumień moczu uderzył o białe ściany muszli. Rozbryzgnął się na setki małych kropeleczek. Zacząłem z nią gadać. Znałeś ją? Przerwał Sebastian. Daj dokończyć, znałem, ale po kolei. No więc stoisz tam, a ona patrzy. Czego chcesz? Zagaiłem. Nic, popatrzeć tylko. Na co? Na to, jak sikasz. Patrz sobie, ale za moimi plecami nic nie zobaczysz. Przy okazji, może zamknij drzwi na zamek. Po co? Bo ktoś wejdzie. Zamknęła. Przesunęła się bliżej ściany i przez ramię patrzyła mi na fiuta. Była kadrową. To ona podpisała ze mną umowę i dała kluczyki do samochodu. Miała może 20 lat. Miła. Żadna piękność. Przeciętna. Skończyłem, mówię jej. To fajnie. Możesz się teraz obrócić? Chciałabym go zobaczyć. Tak normalnie. Odwróciłem się, a ona uklęknęła i wzięła go do ust. Szybko mi stanął, a potem to już wiecie, tylko blask, blask, blask. Niezła była, połykała całego. Gdyby mogła, połknęłaby mi jaja. A mówiła, ja głuczne labite, ja. Nie. Adam wybuchnął śmiechem. Zatoczyłem jej zęby na kutasie. Szybka była, mocne, energiczne obciąganie. Nawet nie miałem czasu zastanowić się na tym, kiedy dojdę i czy połknie. Nie wiem, czy zawsze tak obciąga, czy spieszyła się, żeby nikt nie wszedł. A miał kto? Wiecie, żona siedziała obok kolegi. Tego debila od słoni w kocach. Skończyła wtedy 27 lat. I trochę, nie oszukujmy się, utyła. Żeby to ukryć, chodziła w obszernych sportowych bluzach, których dotąd nigdy nie lubiła. Ale i tak była ładniejsza od tej, która trzymała mi chuja w ustach. Zaraz, to ta panna była brzydsza? Po co dawać obciągać brzydszej? Przerwał Marcin. A ty zdradzasz żonę tylko z ładniejszymi? No nie, ale obciąganie to tylko z ładniejszymi. Kwestia patrzenia w oczy. Pierdolisz. Zresztą dasz dokończyć? Dobra, przepraszam. Ja także uważam, że jeśli laskę ma ci robić jakaś obca panna, to powinna być ładniejsza. Dodałem. Kurwa mać, najpierw chcecie historię, a potem przerywacie. Dobra, gada, i co, weszła żona? Nie. Żadna z imprez zorganizowanych przez moją firmę nie była udana. Ta się nie wyróżniała. Ot, zwyczajnie. Wszyscy po północy się najebali i mówili tylko o zwolnieniach. A gdy zaczęły się tańce, połowa kolesi próbowała wsadzić rękę pod spódnicę asystentce prezesa, która swoją drogą była bardzo ładna. Ale prezesi już tak mają, że zawsze wybierają ładne asystentki. Kadrowe nie są ładne. Zdarzają się, ale nie za często. Ta, która mi obciągała, była naprawdę w miarę. Ale do rzeczy. Poczułem, że zaraz się spuszczę. Laska cały czas ssała mi chuja jak jakiś pieprzony zelmer. Sperma trysnęła tej pannie prosto w gardło. Wydawało mi się, że się spuszczam w nieskończoność, a do tego ona nie przerywała obciągania. W końcu musiałem chwycić ją za głowę i odciągnąć, bo to zaczynało boleć. Przełknęła głośno. Uwierzcie mi, na tyle głośno, że gdyby ktoś stał w pobliżu, to by usłyszał. Połknęła, wstała i przetarła usta rękawem, po czym powiedziała. Wybacz, ale od dawna chciałam to zrobić. I nic więcej. Wyszła z kibla, równie szybko jak się w nim znalazła. Nawet nie zauważyłem, jak otwierała drzwi. Wróciłem do stolika, wypiłem kieliszek wódki i popiłem go piwem. Kadrowa, odwrócona do mnie plecami, gadała z koleżanką i nawet nie patrzyła w moim kierunku. Żona zaśmiewała się z kolegą od słoni w kocach. Wypiłem jeszcze jeden. Popiłem, zapaliłem fajkę. I co, to tyle? No tyle. Najdziwniejsze obciąganie w moim życiu. Nigdy, ale to przenigdy nie zamieniłem potem z tą panną słowa. A chciałeś? Nie, nawet o tym nie myślałem. Jednego, kurwa, nie rozumiem. Odezwałem się w końcu. Po chuja nam to opowiedziałeś? I znów zanosiliśmy się śmiechem. Sebastian ustawił na stole ścieżkę zdrowia. Marcin najpierw się przebiegł, potem poszedł szukać płyt. Wrócił z zestawem wczesnych płyt Elvisa Costello. Odpalił na cały regulator Watching the Detectives i chwiejnie bujając się do rytmu wrócił do stołu. Jest jedna święta zasada i nikt nigdy nie powinien jej łamać. Gdzie żywiosz, nie jebiosz, powiedział, klepiąc mnie po ramieniu. Jeśli nie wierzycie, uwierzcie. Oto żywy okaz tego, że starzy Rosjanie mieli rację. Prawda, kochany? Taki kochany, że ci zaraz przypierdolę, odpaliłem. Weź się nie obrażaj, tylko opowiedz, to piękna historia. Aż dziw bierze, że ją przeżyłeś, podpuszczał mnie Marcin. Fakt. Aż dziw bierze, że to przeżyłem. Trzęsie mnie za każdym razem, gdy o tym myślę. Opowieść, 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 krzyczeli moi pijani współtowarzysze. No dobra, podszedłem do wieży, ściszając głos Costello. Wszystko zaczyna się normalnie. Zostajesz po pracy w biurze, ona także. Masz duży projekt, ona musi ci pomóc. W sumie, nie wiem, po chuj mi ją przydzielili, bo dałbym radę sam. Ale stało się. A potem jakoś to leci. Panna się rozwiodła kilka miesięcy temu. Przez chwilę miała depresję, ale się wyleczyła, a przynajmniej tak wtedy twierdziła. Projekt się skończył, dostaliśmy premię, poszliśmy ją oblać. A 3 godziny później oblewałem ją swoją spermą. Popełniłem tylko jeden fundamentalny błąd. Zanim zaciągnąłem ją do łóżka, powiedziałem jej, że nie kocham Dominiki. To zresztą była karta, którą, jak mi się wydawało, idealnie zagrałem w tym rozdaniu. Bla, bla, bla. Zadziałało. W łóżku było naprawdę w porządku i wiecie co? Gdy ją pierdoliłem, to lało się z niej jak z wodospadu. Miał cipko gara. I seks zawrócił ci w durnym łbie. Zadrwił Marcin. Słuchajcie, oto siedzi przed wami mistrz, absolutny mistrz w kategorii jak spierdolić sobie życie. Wal się. Poza tym wcale nie spierdoliłem sobie życia, bo miałeś szczęście, więcej szczęścia niż rozumu. Daj mu dokończyć, bo nie słyszałem tej historii, wtrącił się Sebastian. Owszem, wpierdoliłem się po uszy i sam nie wiem jak i dlaczego. Seks nie był znowu aż tak niesamowity. Potrafiła zajebiście obciągać, ale poza tym jej zdolności nie wykraczały poza normę. Ale przyznaję, nieźle się wkręciłem. Kiedy tylko mogłem, biegłem do niej do domu i waliłem ją w każdym pokoju. Mijały tygodnie, miesiące. Powinienem się domyślić, że dla panny to już nie był tylko seks. Ale skoro niczego jej nie obiecywałem, to chyba rozumie, że to nic więcej. Tak przynajmniej mi się wydawało. Powinienem spierdolić, gdy zapytała, czy może sypiać z kimś innym, czy jest tylko moja. Pierdolony pies ogrodnika. Mówię ci, zabujałeś się w niej. Znów wtrącił się Sebastian. Zesrałem, a nie zabujałem. Choć owszem, zrobiłem kilka rzeczy, które do dziś są dla mnie niezrozumiałe. Po pierwsze, już dawno temu powinienem zauważyć, że jej odbija. Jeśli kobieta jest w stanie zemścić się na byłym mężu, bzykając się z jego bratem, ojcem i kuzynem, i jeszcze wysłać mu z tego zdjęcia, to znaczy, że ma nierówno pod sufitem. Oczywiście bardzo mnie to rozbawiło zamiast przerazić. w firmie, domyślali się już chyba wszyscy. Przychodziła do mnie, gadała. Niepotrzebne to było, ale w zasadzie samo się stało. To był drugi błąd. Trzeci, pisanie do siebie erotycznych maili z firmowej poczty. Czwarty, no właśnie, czwarty. Już na Wielkanoc panna zaczęła delikatnie podpytywać, czy spędzimy razem święta. Coś tam nazmyślałem o chorej matce i przestała. Ale wiosna zamieniła się w lato, a ta mi na biurko rzuca cały plik ofert i informuje mnie, że generalnie to już wybrała, ale chce ze mną skonsultować. Ciarki mnie przeszły i to był ten czwarty błąd. Zamiast zwyczajnie powiedzieć jej do widzenia, wyznać, że rucham poza nią jeszcze dwie inne i w zasadzie jakoś mało mnie ostatnio kręci, odparłem. A może... I wylądowaliśmy w górach. Na szczęście nie na urlop, bo miałem tam robotę. I się zaczęło. Ona. Kiedyś rozstanę. Ja mówię, że nie prędko. Ona, że rozumie, bo sama przez to przeszła. Ja, że nie rozumie, bo do mi chora. Ona, że życzy jej śmierci. Ja, że dramatyzuję. Mordy darliśmy na siebie strasznie. Ona w końcu mówi. Myślisz, że nie mam telefonu do tej kurwy? Ja jej, że jedyną kurwą jest tu ona. Zniszczę cię. Histeria. W końcu nie wytrzymałem i palnąłem jej, że proszę, dzwonię, jeśli chcesz, żeby dziewczyna poroniła. Droga wolna. Zamknęła się. Dobry ruch, perfekcyjny. Zagranie na ciąży zawsze się sprawdza. Tylko nie mów, że to spierdoliłeś. Dodał Sebastian. Adam w ogóle się nie odzywał. Bujał się pijany na krześle, udając, że mnie słucha. Masz rację. To byłoby idealne zagranie, gdybym tylko utrzymał wtedy fiuta w spodniach. Ale do tego wrócę za chwilę. Mowa była o samobuju. Wyszedłem do sklepu obok kupić jakieś alko, bo cały się trząsłem. Rozumiecie, co ta kretynka chciała zrobić? Na wszelki wypadek zabrałem jej telefon. Nawet nie zauważyła. Wracam. Nie było mnie może 5 minut albo mniej, a ta kretynka stoi w oknie i chce skakać. Łapię ją za wszasz i do pokoju. Mówię, pojebało cię? A ona, że żyć beze mnie nie może. I do łazienki wbiega, zamyka się i tłucze. Wywaliłem drzwi, a ona rozbitym kubkiem tnie sobie żyły. 2 godziny i prawie całą butelkę wódki później udało mi się zaprowadzić ją do łóżka. Rano wstała, przeprosiła, powiedziała, że jej odbiło, że przykro, że nigdy więcej. Żal mi się jej zrobiło, więc wyciągnąłem fiuta. Błąd. Już nie liczę, który. Wróciliśmy. Ona mówi, że już da mi spokój, tylko musi nauczyć się mnie nie kochać. I znów mój fiut w nią wskoczył. Już myślałem, że będę musiał go sobie obciąć, żeby to skończyć. Ale nagle zapanowała cisza. Tydzień, dwa, spokój. I potem znów burza, że ona jednak mnie kocha. A jak się kocha, to się walczy. I dawaj, zaczęła jeździć pod mój dom. Wydzwaniać. Piekło na ziemi. Jakoś udało mi się z tego wykaraskać. Odebrałem jej telefony, nawet pokasowałem zdjęcia, które przysłała. Cud. I wtedy mnie olśniło. Powiedziałem, że gratulacje, dom mi przez nią poroniła. I znów to koncertowo spierdoliłeś. 2 zagrania absolutnie profesjonalne i 2 cudownie spierdolone finisze. Marcin roześmiał się znad kolejnej kreski, rozdmuchując resztki koksu po stole. Cicho, ale w końcu się otrzepiła. W każdym razie fakt, że ile razy wykonywałem perfekcyjne zagranie do bramki, zaraz coś pierdoliłem fiutem. I tak w kółko, aż w końcu się na dobre odpierdoliła. Zwolnili ją z wydawnictwa i jakoś się skończyło. Znaczy nie jakoś, przez pewien czas dostawałem jeszcze od niej zdjęcia, na których pierdoliła się z innymi kolesiami. W sumie na nich dopiero zobaczyłem, że wcale super dupą nie była. Ale przyznaj się, że poza ruchaniem dawałeś jej prezenty i bajerowałeś, żeby sobie poruchać, rzucił Sebastian. Moja wina, nie wypieram się. Jedno teraz wiem. Więcej takich akcji nie potrzebuję. Basta, jebanie i każdy w swoją stronę. I tak znów się w coś wpakujesz. Zawsze się musisz w coś wpakować. A poza tym jesteś największym draniem, jakiego znam. Błagam cię, jakim draniem? Moim zdaniem na miano drania dekady zasługuje ta jakże miła i kochana dziennikareczka, która robi słodkie oczka i opowiada o miłości do dzieci, a przyprawiła mężusiowi takie rogi, że facet